Lasy Kanady. Dziwnie jest ronić łzy nad wpisem w Wikipedii. Trochę jakby wzruszać się książką telefoniczną. Ale taka jest historia Terry'ego Foxa. Z jednej strony odległa jak ocean dzielący nas od Kanady i nieco też wyblakła. Dzieci, które machały mu chorągiewkami, mają już pierwsze siwe włosy. Z drugiej to historia wiecznie chłopięca, jak biały t-shirt i spodenki rodem z lekcji WF-u. Legendy Ultra. Terry Fox. Łzy Kanady. Tekst Krzysztof Dołęgowski. Czyta Paweł Jańczyk. Wydawca kingrunner.com. Sponsor? Czytelnicy i prenumeratorzy dwumiesięcznika Ultra. Pisma poświęconego biegom górskim, outdoorowi, tym, którzy lubią spędzać długie, aktywne godziny na świeżym powietrzu. Bohater tej legendy ma pojawić się na banknocie pięciodolarowym. Jest mocnym kandydatem. Niech tylko skończą się upały i minister będzie miał chwilę, by podjąć decyzję. Niech tylko matki skończą płakać nad masowymi grobami dzieci odkrytymi przy szkołach dla rdzennych mieszkańców. I niech wystygną popioły kościołów spalone w gniewie za zbrodnie zakonników. I wtedy będzie można cofnąć się o 40 lat. I rozpłakać się znów. Uparciuch Terry. Mówi się, że drastyczne przeżycia budują charakter i czynią twardym. Ale co jeśli trafiają się tym, co twardzi już są? Bo zanim cokolwiek się zadziało poważnego, Terry miłością szaloną darzył koszykówkę. Młodzieńczą i ślepą trenował i aspirował do szkolnej drużyny, a sięgał swoim rywalom do ramion. I chyba też nie miał wielkich umiejętności czy talentu, snuje tylko piwne domysły. Bo trener co prawda przyjął go w 8 klasie do składu, ale na pozycji ostatniego rezerwowego. I dał rozegrać w sezonie tylko jedną minutę. Sam nie wiem, czy przyjąłbym to jako szansę, czy jako obelgę. Czy poszedłbym zbierać znaczki. Albo zająć się bieganiem, bo ten sam trener widział w nim biegacza i pchał go na zawody przełajowe. Tylko że Terry się uparł i to nie tak jak dzieciak się obraża, ale następnego dnia można z nim pogadać. On całe lato przepracował, by poprawić swoją skuteczność i w końcu móc czasem wchodzić z ławki na mecz. Kolejny rok dał mu miejsce w pierwszym składzie. A zanim ukończył szkołę średnią, dorobił się tytułu zawodnika roku. Niezły wynik jak na gościa, który nigdy nie przekroczył 180 cm wzrostu. Ale czego nie był w stanie załatwić sprytem czy błyskotliwością, nadrabiał determinacją i sportową złością. Chwilę później, kiedy powinien martwić się egzaminami na studia, kiedy miał decydować, czy będzie lekarzem, prawnikiem, czy może pójdzie za głosem serca i zostanie WF-istą, trafił mu się wypadek. Niezbyt poważny. Jego auto się nieco pokiereszowało, a Terry wyszedł tylko z bólem kolana. A ból jak to ból. Jeśli nie jest poważny, to można poczekać aż przejdzie. Można grać dalej, dokończyć sezon. To przecież jest treść życia, a nie jakieś trykanie w stawie. Będzie nowy rok, nowa szkoła, też nowa drużyna. Ważne sprawy. Tylko to rwanie w stawie nic nie robiło sobie z planów Terry'ego i zamiast ustępować, to rosło. I do lekarza trzeba się było wybrać i przewrócić na plecy. Diagnoza była okrutna. Nie jakieś przeciążenie, nie rypnięta łąkotka czy jakieś niesforne więzadło. Nowotwór. Dokładniej kostniakomięsak. Zagnieździł się w nodze dużo wcześniej, zanim doszło do wypadku i może przez walnięcie nogą w kolumnę kierownicy Terry uznał, że ból przejdzie. Tymczasem wszystko się zawaliło. Lekarze powiedzieli, że albo przeżyje, albo nie. Takie 50-50. Ale że nogę trzeba obciąć razem z zagnieżdżonym w niej cholerstwem. Do tego wlać porcję chemii do ciała, pozbawić go odporności włosów, zapewnić cały wachlarz skutków ubocznych. Co cię nie zabije? Legenda mówi, że po tym, kiedy piła przejechała przez jego kość udową, a noże odcięły mięśnie, potrzebował zaledwie 3 tygodni, by znów zacząć chodzić i wkrótce zaczął uczyć się koszykówki na wózku. Nawet zdobył mistrzostwo kraju. Chemioterapię miał rozpisaną na kilkanaście miesięcy. Wyłysiał, ale był w stanie trenować. Przeżywał tylko mocno wyjazdy na zabiegi. Powiedziano mu, że ma szczęście i że wspomniane 50-50 na przeżycie to i tak nieźle. Kilka lat wstecz byłoby to ledwie 15%. Tę loterię widział na własne oczy. Terry leżał, a obok dzieciaki umierały. W trakcie pierwszego dnia w szpitalu jeden z pacjentów nie przetrwał nocy. Ośrodek onkologiczny był piekłem, a że nie potrafił się bezczynnie patrzeć, wkrótce wpadł na pomysł, że zacznie zbierać pieniądze na badania nad rakiem. Nie dla siebie, ale po to, by inni też mieli większe szanse w tej loterii. Skoro te kilka lat pracy naukowców potrafiło wpłynąć na jego rokowania, warto im zwiększyć budżet. Chciał to bardzo zrobić, tylko jak? I wymyślił, biegając. Mówiłem, że uparcił z tego Terry'ego? Terry Fox, biegacz. Tylko musiał nauczyć się tego od początku. Jego proteza została zaprojektowana do chodzenia i miała niewiele wspólnego z tym, czego używają współcześni paraolimpijczycy. Miała jeden bajer. Zginała się w kolanie, ale szybsze przemieszczanie się wymagało za każdym razem dodatkowego kroku i podskoczenia. Na początku nawet pokonanie kilku kółek na stadionie wiązało się ze zmęczeniem i otarciami. Mimo to Terry postanowił przebiec w ten sposób całą Kanadę. Od Atlantyku po Pacyfik. W ramach testu swojej sprawności wziął udział w lokalnych zawodach, biegu na dystansie 27 km. Ukończył jako ostatni z zawodników, 10 minut po najbliższym z biegaczy. Ci, co doczekali jego przybycia, zgotowali mu głośną owację, a później wysłuchali deklaracji, że przebiegnie kontynent, choćby miał się czołgać. Wydarzenie musiało odcisnąć piętno na uczestnikach, bo wzmianka o deklaracji Terry'ego pojawiła się także w biografii innego ultrasa, Ala Howie, którego historię znajdziecie w podcaście Uciekinier. I nie wiemy, kto kogo zainspirował, bo wkrótce obaj mieli w planach pokonanie kontynentu w poprzek. Na zachód. Deklaracja poszła. Ruszyła maszyna organizacyjna. Pierwszą ekipą wsparcia był ojciec i rodzeństwo. Matka potrzebowała chwili, by wyjść z szoku. Ford zgodził się udostępnić samochód. Imperial Oil załatwił paliwo, a Adidas buty. Nie chcieli nic w zamian. Nie mogli, bo Terry zastrzegł, że nie zgodzi się na to, by jakakolwiek firma czerpała zyski z jego przedsięwzięcia. Żadnej promocji. Jedynie koszulka z napisem Maraton Nadziei. I taki sam napis na aucie. Ja pamiętam z tego czasu tylko posadzkę i dywan, po którym raczkowałem. To było dawno, więc mogę coś pomylić, ale Rosjanie zabili Lennona w Afganistanie, a Iron Maiden wydali w Gdańsku pierwszą płytę Lecha Wałęsy. Czy jakoś tak. Ale ci, co potrafili już pisać, twierdzą, że wiosna na wybrzeżu Nowej Fundlandii okazała się zimna i wietrzna, a mieszkańcy wcale nie garnęli się, by wspierać finansowo młodziaka. Biegł, a właściwie kuśtykał, głównie pod wiatr, kłócił się z kumplem, który zgodził się być kierowcą. No, generalnie bieda z nędzą. I tak krok za krokiem, a właściwie podskok, kroczek, przetoczenie, podskok, kroczek, przetoczenie, podskok. Przetoczenie, pa-pa-pa. Melodia biegła asfaltem. Szara i nudna. Miał w planach pokonać codziennie trasę maratonu, a do jego dyspozycji był tylko furgon i jedna osoba wsparcia. No i kapryśna pogoda gotowa w każdej chwili polać deszczem. I puste drogi. Kilkaset dolarów na koncie projektu. Pa-pa-pa. Są to legendy ultra. Terry Fox, Łzy Kanady. Sponsorem audiobooka są czytelnicy i prenumeratorzy dwumiesięcznika Ultra. Pisma poświęconego biegom górskim, outdoorowi, tym, którzy lubią spędzać długie, aktywne godziny na świeżym powietrzu. Jeśli jesteś jednym z nich, dziękujemy. Jeśli nie, szczerze namawiamy, znajdź nas na Instagramie lub na Facebooku, wpisując kingrunner_ultra i dołącz do nas. Mały przełom nastąpił w miasteczku portowym, gdy opuszczali Nową Fundlandię. Mieszkańcy zebrali 10 tysięcy dolarów i wręczyli Terry'emu. To dało mu wiarę, że uda się zebrać tyle dolarów, ile mieszkańców liczy sobie Kanada. Nowa Fundlandia to jedynie skrawek Kanady, a przebiegnięcie jej to mniej więcej tyle, co z Przemyśla do Szczecina. Następna część to Nowa Szkocja, Nowy Brunswick. Ciągła bieda i przemoczony dres. Taki szary dres, co nosił Rocky, co obciera na maka i waży 5 kilo, gdy spadnie deszcz. W sumie to tylko jedną nogę mógł któremu obetrzeć. Jeśli szukaliście przepisu na depresję, to moim zdaniem mijający akapit sprawdzi się doskonale. Z jednej strony przepocona rzeczywistość, a z drugiej strony regularne wrzutki rozpalające na moment nadzieję. Jak płomień w nieczystym piecyku gazowym bucha, by co chwilę zadławić się i zgasnąć. Na szczęście listy wysyłane do Kanadyjskiego Towarzystwa Onkologicznego zostały przeczytane i Terry'emu przydzielono opiekuna, który starał się nagłośnić medialnie bieg przez Kanadę. Kontaktował lokalne oddziały towarzystwa, załatwiał małe artykuły w lokalnej prasie. W samą porę, po przebiegnięciu 1500 km, Terry zagrzebał się we francuskojęzyczną prowincję Quebec i frustrował się z każdym krokiem. Nie rozumiał lokalsów, oni nie rozumieli jego i jego walki. Ktoś go wziął za autostopowicza, ktoś go zepchnął z drogi. Wytrzymaj do granicy z Ontario, dasz radę, a będzie lepiej, radzili przyjaciele. Tam wreszcie zorganizowano mu przyjęcie z prawdziwego zdarzenia, ale do tego musiał pokonać w sumie 3000 km na psującej się prymitywnej protezie. Nikt nie wie, czy chciał zrezygnować. Legendy mówią, że frustrację wyładował na dogu, swoim kumplu i kierowcy. Że wkrótce dołączył jego młodszy brat, nie tylko by pomóc w codziennych obowiązkach, ale też by rozładować ciężką atmosferę brudnego, ciasnego, zaimprowizowanego kampera. Znana postać. Na granicy prowincji czekała na niego orkiestra, tysiące balonów i spory wiwatujący tłumek. Wreszcie coś się ruszyło i ruszył strumień datków. Gotówka wręczona wprost do spoconej ręki Terry'ego, albo to czapki. Był 2,5 miesiąca w drodze i mimo zmęczenia czuł się doskonale. Obiecał w razie jakichkolwiek problemów zdrowotnych kontaktować się z lekarzem, w razie gdyby choroba chciała wrócić. Ale póki co zapraszali go gubernatorzy, gwiazdy hokeja wychodziły mu naprzeciw, a właściciel wielkiej sieci hoteli obiecał darmowy nocleg w każdym jego hotelu w pobliżu trasy Terry'ego. I jeszcze dorzucił tłusty czek. I zobowiązał się rzucić wyzwanie 1000 innym firmom, by też dorzuciły swoje. Robił to, bo sam stracił syna w wyniku raka. Wyszło słońce. To dosłowne i metaforyczne, zwłaszcza po tym, jak w Ottawie zaproszono Terry'ego na mecz futbolu, żeby kopnął pierwszą piłkę. Jak w każdym mieście dawano mu mikrofon do ręki, a on miał szansę przemawiać. Jak jego twarz w grymasie bólu pojawiała się na pierwszych stronach gazet. Po pokonaniu 3,5 tysiąca kilometrów dotarł do Toronto. Mówi się, że 10 tysięcy ludzi wyszło z domów, by przybić mu piątkę, a potem spotkać się z nim na miejskim placu. Fizycznie nic się nie zmieniło. Rytm wyznaczał krok, podskok na lewej nodze, przetoczenie się na protezie, znów krok, podskok, przetoczenie. Pa, 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 pa. Po 4000 kilometrów, kiedy przyszło świętować urodziny, robił to w towarzystwie połowy miasteczka Gravenhurst, a w prezencie dostał nową protezę. Nie miał się za kogoś szczególnego. Mimo popularności jego bieg był codzienną walką. Wstawał o 4 rano, by zrobić przed śniadaniem kilka kilometrów. Główny odcinek robił przed południem, zwykle kończył w okolicach 17. Towarzyszył mu brat i kumpel Doug. W drugim aucie jechał też przedstawiciel Towarzystwa Onkologicznego Bill Wiggards. Jego odpowiedzialnością było aranżowanie spotkań i zbiórek pieniędzy, kontakt z mediami, który przed epoką komórek sprowadzał się do pracowitego jeżdżenia pomiędzy budkami telefonicznymi na trasie biegu. Wiara w cuda. Terry biegł głównie drogą. Wiedział, że amputacja nie daje gwarancji na długie życie. Nie dzielił się wszystkimi problemami. Niepokojące symptomy pojawiały się i znikały. Część z nich można było złożyć na karb samego wysiłku. W końcu 42 km dziennie kontynuowane przez wiele miesięcy mogą się odcisnąć nawet na pełnosprawnym organizmie. A co dopiero w przypadku chłopaka, który niewiele wcześniej skończył chemioterapię. Biegł na jednej nodze i żywił się czym popadnie. Już w czerwcu jego towarzysze napisali w dzienniku.
Terry zasłabł w kamperze. Jego twarz zrobiła się czerwona jak rubin. Miał ciężki oddech, a oczy mrużył jakby światło sprawiało mu ból. W dłoni ściskał mokry od potu banknot $100.
Terry niewiele mówił o swoim samopoczuciu. W czasie biegu nic nie komentował, skupiał się tylko na najbliższych paru krokach. Wiadomo było, że cierpiał. Doug zapytany, jak możesz godzinami patrzeć się na Terry'ego, jak męczy się z tą protezą, odpowiedział, ja nie patrzę. Ale był z nim, w dobrych momentach takich jak ten, kiedy do Terry'ego dołączył na rowerze 10-latek, który również stracił nogę w wyniku raka. To był najbardziej inspirujący moment, skomentował Terry. W filmie opisującym historię Terry'ego jest nawet scena, w której wspólnie uczą się pływać. Film i inne. Tak, powstał film. Ta historia została wybrana jako produkcyjny debiut HBO. Jedną z głównych ról zagrał w nim Robert Duvall, świeżo po swoim ikonicznym zdaniu. Kocham zapach napalmu o poranku, w czasie apokalipsy. Historia walki chłopaka z nowotworem, jego zbiórki pieniędzy i jego ultramaratonu była na ustach wszystkich Kanadyjczyków i przesiąkła też do USA. W Ottawie zrobiono zdjęcie, jak Terry tłumaczy premierowi działanie protezy. Wiedziano, że cokolwiek się nie stanie, ten bieg przejdzie do historii. Dziennikarze nie mogli się nadziwić, ile energii miał ten 22-latek. Oceniali, że nawet same wystąpienia i spotkania z mediami były bardzo wyczerpujące, co dopiero kiedy następowały po wielu godzinach rytmicznego wysiłku. Czy to wiosną, kiedy wiatr wychładzał jego ciało, czy to w Ontario, gdzie dla odmiany prażyło słońce i trzeba było pić po 6 litrów dziennie. I się skończyło. Terry zaczął kasłać, kiedy ekipa opuściła już tłoczne metropolie południowej Kanady, kiedy zaczęły się rozmowy o zbliżającej się jesieni, a później nieuchronnych mrozach. O wielkich równinach dzielących ich od gór skalistych, jeziorach i pustych drogach. Poprosił, by zbadał go doktor.
Co cię boli?
Tutaj, szyja i klatka. To było w Thunder Bay, na 5373 kilometrze. Lekarz podejrzewał problemy z sercem, jednak po przewiezieniu do szpitala diagnoza okazała się poważniejsza. Rak powrócił. Złośliwe komórki zajęły płuca. Jeden guz miał wielkość piłki golfowej, a drugi, również spory, usadowił się niedaleko serca tak, że lekarze bali się go operować. Terry skończył swą podróż na zachodnie wybrzeże na pokładzie odrzutowca w drodze do szpitala w Vancouver. Nie chciałby ktokolwiek kontynuował jego dzieło. Oznaczył punkt i miał zamiar wrócić w to samo miejsce i biec dalej, jak tylko będzie w stanie. Zbiórka pieniędzy nadal trwała, kiedy przechodził kolejne zabiegi i chemioterapię. Dzięki zaangażowaniu telewizji w czasie, gdy leżał w łóżku, udało się uzbierać 10 milionów dolarów, w tym spore dotacje od władz prowincji. Marzenie o tym, by na każdego mieszkańca Kanady przypadł jeden zgromadzony dolar, spełniło się w lutym. Mniej więcej w czasie, kiedy Terry planował zanurzyć się w Pacyfiku, kończąc podróż. Niestety nie był w stanie. Jego zdrowie się ciągle pogarszało i już nigdy nie wrócił do Thunder Bay, by kontynuować bieg. Zmarł 28 czerwca 1981 roku. Miesiąc przed swoimi 23 urodzinami. Jego walka stała się symbolem odwagi, poświęcenia i nieustępliwości. Te słowa zwykle są dla mnie zbyt pompatyczne, by je poczuć. Dlatego bardziej przemawia do mnie rytm. Pa, 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 pa. Bolesny krok, który powtarzał się tysiące razy dziennie. Pa, 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 pa. Upartego chłopaka walczącego o życie, tworzącego jego sens na bieżąco. Historia, która mogła zatopić się w alkoholu, w rezygnacji. Mogła też zakończyć się w pierwszym trudnym miesiącu czy po 10 kłótni na drodze. Gdyby nie powrót raka, pewnie bieg by zakończył się gdzieś w Albercie. Bo przy zimowych minus 40 nie sposób przemierzyć kontynentu biegiem. Ale to nieistotne. Tymczasem imię Terry'ego nosi kilkanaście szkół, tyleż ulic, parków. Jest nawet Mount Terry Fox w Górach Skalistych, do tego lista pomników, dzień wolny od pracy w prowincji Manitoba, znaczek pocztowy, półka filmów dokumentalnych. Po śmierci młodego biegacza została założona także fundacja kontynuująca zbiórkę i organizująca imprezy sportowe. Co roku gromadzą kilkanaście milionów dolarów, a charytatywne biegi imienia Terry'ego Foxa, tak zwany Terry Fox Run, odbywają się rok w rok w kilkuset miastach. Jeśli więc zastanawialiście się, czy bieg, czy ultramaraton jest w stanie zmienić ludzkie życie, to bieg w poprzek Kanady w 1980 roku jest niezłym na to dowodem. Pa, 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 pa. To były legendy ultra. I historia Terry'ego Foxa. Tekst w oryginale pojawił się w papierowym magazynie Ultra. Tekst Krzysztof Dołęgowski. Czytał Paweł Jańczyk, wydawca kingrunner.com. Sponsorem tego nagrania są czytelnicy i prenumeratorzy dwumiesięcznika Ultra, pisma poświęconego biegom górskim, outdoorowi, wszystkim tym, którzy lubią spędzać długie, aktywne godziny na świeżym powietrzu. Jeśli nie jesteś jeszcze jednym z nich, a słuchałeś, znaczy, że jechałeś na gapę. Ale nie bój się, u nas nikt tego nie sprawdza. Jednak jeśli Ci się spodobało i chciałbyś takich nagrań więcej, to wiedz, że to właśnie magazyn Ultra finansuje tę historię. Do zobaczenia na górce!